Otwórzmy dzisiaj list apostoła Pawła do Filipian. Przeczytamy sobie cały rozdział drugi. Drugi rozdział listu Pawła apostoła do Filipian. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światło na świecie. Zachowujcie słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślą do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, iż jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślą go do was zaraz, gdy tylko zobaczą, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpiesznie posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Zauważcie już tego, od tego pierwszego wiersza, tego rozdziału, który przeczytaliśmy. Paweł mówi, to wygląda jakby ten wiersz był w formie takiego pytania. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. To jest jakby forma pytania, ale też jakby na pierwszy rzut oka pojawiają się wątpliwości. Czy jest jakaś w Bogu? Jakaś zachęta? Czy jest jakaś pociecha miłości? Czy jakaś wspólnota ducha? Czy jakieś współczucie i zmiłowanie? Czy to wszystko jest? Nie, to nie jest w formie wątpliwości. Poddawanie wątpliwości. To jest w formie takiej podawania jako argument, że są te rzeczy ujęte w Bogu, w Bożym Królestwie. Jak Bóg jest miłością, Słowo Boże mówi, Bóg jest, można powiedzieć śmiało, Bóg jest współczuciem, Bóg jest zmiłowaniem, Bóg jest pocieszycielem, to wszystko u Niego jest. I zauważcie, dalej ten drugi werset mówi, jeśli rzeczywiście w Chrystusie są te rzeczy, które czytamy w tym pierwszym wierszu, drugi mówi, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Zobaczmy, ożywieni jednomyślnością. Te rzeczy, które czytamy w tych nawet tych pierwszych dwóch wersetach, sami w sobie wytworzyć nie jesteśmy w stanie. Zobaczmy, pierwszy werset mówi na środku tego werseciku jakieś wspólnota ducha. Duch Święty czyni z nas wspólnotę. Nie, że zgromadzamy się, chodzi o ilość ludzi. Bo w wielu miejscach ludzie się zgromadzają. I nie można mówić, że to jest wspólnota. To jest zgromadzenie. Na stadionach, na koncertach, to jest zgromadzenie. A czy tam wszyscy są jednomyślni? No nie. Powiem wam więcej, większość się nie zna. I oni tylko przyszli popatrzyć sobie, a kto siedzi obok, to ich nie za wiele interesuje. My się zgromadzamy jako wspólnota i musimy wiedzieć, kto siedzi po lewej, kto po prawej stronie, kto z przodu, a kto z tyłu. Dlaczego? Nie żeby poobserwować, kto jak ubrany, kto jak wygląda, o, fryzurę zmienił, o, nowe spodnie kupił, o, coś tam innego. Albo jakiś człowiek nowy przyszedł i oglądamy go. Patrzymy z miłością takiego człowieka. Ten człowiek, ta osoba, ten brat lub siostra jest w naszych sercach. Dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość zgodnie z ożywieniem jednomyślnością. Wiele ludzi mówi, że partie polityczne, to one są podzielone, jakieś tam nazwy, jakieś tam przekonania, jakieś teorie wyznają. I nawet w tych zbiorowiskach partyjnych, nazwą, nie ma jednomyślności. Kiedy dochodzi do głosowania, okazuje się, że tych 5 głosowało inaczej, tamtych 4 głosowało inaczej, tych 8 się wstrzymało. A przecież ogólne stanowisko partii było jednoznaczne. Ale ci się włamali, ci się włamali, ci się włamali. Bo mieli własne zdanie. Kościół to jest taki organizm, w którym powinien mieć jedno zdanie. Nie zdanie pastora, nie zdanie jednego starszego zboru, nie zdanie jakiejś tam siostry. Powinien mieć przekonanie takie, jakie ma Bóg. Ale żeby do tego dojść, 5 wiersz mówi tak, takiego bądź względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Taki był Jego sposób życia, taki był Jego sposób myślenia, taki był Jego sposób postrzegania rzeczywistości wokół Niego. Że oni, kiedy cokolwiek Jezus powiedział, uczniowie, którzy wokół Niego byli, razem z Nim żyli praktycznie mówiąc, czasami zastanawiali się, czy to jest ten Jezus, którego znamy? Bo był jakiś tam, jakaś była rozmowa i Jezus zdanie wypowiedział. I oni byli zszokowani. Jak to rozumieć, o czym On mówi? Jak to rozumieć? Jezus próbował kilka razy im powiedzieć, pójdzie na ubiczowanie, będzie torturowany, potem ukrzyżuje go i na trzeciego dnia powstanie z martwych. Jezus im to 3 razy mówił. I do nich to nie docierało. Jak to, sam pójdzie na ukrzyżowanie? Jezus mówił, że po to się narodził. Wiecie, powiem wam tak. Pomyślcie sobie, rodzimy się na tym świecie i od małego wiemy, co nas czeka. Nie jakoś tam, wiecie, w wieku 85 lat, 75, 102. Jesteś w kwiecie wieku, 33,5 roku masz i umrzesz w torturach. I masz tą świadomość, wiesz, że tak będzie. Jakie będzie twoje życie? W najlepszym wypadku depresja. Żadnego uśmiechu, żadnego poczucia humoru, żadnego radości z życia. Jezus cały czas był wsparciem dla swoich uczniów. Przecież oni powinni Jego wspierać. Jezu, patrz, jeszcze tydzień czasu i będzie po tobie. Nie łam się, będzie okej. Okay. Okazało się, że to On wspierał ich. I wiedział, że to, co go czeka, musi przez to przejść. Taka sytuacja, można powiedzieć, taka kryzysowa nastąpiła w ogrodzie Getsemane. Ale to Jezus jako człowiek żyjący w ciele, każde ciało boi się cierpienia, którego czeka. Ale Jezus miał podjętą decyzję. Zrobię tak, jak chcę, żebym zrobił Ojciec w niebie. Zrobię tak, jak chcę, żeby ojciec mi zrobił. Jezus miał usposobienie takie, że chociaż był od wiersza 6 w postaci Bożej, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Dalej, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Inne fragmenty mówią, ogołocił z siebie. Nie z mocy, nie z boskości, żebyśmy to... Ogołocił z siebie z własnego ja. Ze swojego ziemskiego charakteru. Takiej ziemskiej osobowości. Że jak cierpienie, to nie. Jak ciężka praca, to człowiek ucieka od tego. Żeby zarobić, a nie narobić się, prawda? Ból nie, to żeby zrobić wszystko, żeby nie bolało. A jeśli jakoś ma boleć, to jak najkrócej i jak najmniej. Taki jest człowiek, chodzi na skróty, żeby tak bardziej komfortowo się poczuć. Jezus szedł tą drogą wyboistą. Szedł. Po co? Dlatego, że miał być posłuszny, wiersz 8 mówi, aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Miał być posłuszny, czyli miał zrobić to, na co został powołany. Bożą łaską jest dla nas, że kiedy my nawracamy się, Bóg nam nie mówi wszystkiego, co nas czeka. Zobaczcie, nawracasz się, dajmy na to 15-20 lat temu i teraz przechodzisz jakieś doświadczenia. Gdybyś o nich się dowiedział 15 lat temu, 20, jak byś się zachowywał? Będąc w służbie, pamiętaj, będziesz pełnił w zborze taką funkcję i pojawi się w życiu twoim taki problem. Nie wiem, czy chciałbyś tą funkcję czy służbę w zborze podjąć. Gdy zobaczyłbyś pastora w drzwiach, byś uciekał, bo pastor będzie szedł i słuchaj, Bóg powiedział, żebyś tą służbę objął. To by wszystko robił, żeby ten pastor ci tego nie powiedział. Bo wiesz, że za 20 lat będziesz miał taki problem, będziesz chciał uniknąć tego problemu. Ale Bóg przygotowuje nas z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Zmienia nas w ten sposób, że nasze usposobienie staje się coraz bardziej podobne do Jezusa Chrystusa. Nasze pragnienie staje się pragnieniami uświęconymi. Nasze dążenia stają się dążeniami takimi, jakimi Bóg chce, aby one były. Prze to umiłowanie, wiersz 12, mówi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Zobaczcie, Jezus był posłuszny i Paweł mówi, też byliście posłuszni. Czy jestem, czy mnie nie ma? Byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. I tu niektórzy mylą ten fragment i tworzą teorie niestworzone. Aha, czyli jak czegoś nie zrobiłem, no to Boże wina, no Bóg nie dał mi takiego chcenia, a i wykonania nie dał. Jak coś robię niedbale, no to nie moja wina jest, bo nie mam takiej zdolności. No Bóg mi nie dał wykonania. Wiecie, no gdybym miał takie wykonanie, jak ci, co budowali przybytek mojżeszowy, Besalel, prawda, jeden z tych ludzi, dostał pomyślunek od Boga, dostał talent, dostał dar wykonawstwa. No wiecie, no człowiek obdarowany, ale ja, no, nie wymagajcie zbyt dużo ode mnie, prawda? Co Bóg zrobił, to zrobił. Oddał swoje życie za nas i dał nam swojego Ducha Świętego i moc do działania. A co do nas należy? Mamy być posłuszni Bożej woli. Bóg nam objawia każdego dnia cząstkę swojej woli. Nazywa się to wizja Kościoła, wizja dla danej rodziny. Jakąś cząstkę. I wiemy na parę lat naprzód, czy nawet na parę miesięcy naprzód, co mamy robić. Dlatego to róbmy. To róbmy. Jednej myśli. Bóg nam daje pewną myśl. Zaczyna się to od pastora. Pastor dostaje od Boga pewną myśl. To myśl zostały zarażeni starsi i reszta zboru. To jest ta sama myśl. Bóg powiedział, abyśmy robili to. Stajemy razem jako społeczność, jako wspólnota i robimy. I robimy. I Bóg nam w tym dopomaga. Daje nam chcenie, bo ta myśl się pojawiła, daje wykonanie. Prosty, bardzo prosty przykład. Budowa naszego kościoła. Ktoś powie, gdyby tam robotnicy nie pracowali, nic by nie powstało. A gdyby Bóg nam nie dopomógł, to myśmy na tego placu nie mieli. Bóg dał chcenie, pojawiła się myśl, budujemy, Bóg dał wykonanie, że to wszystko powstaje. Ale co mamy robić? Mamy pracować, mamy się modlić o to. A Bóg czyni resztę. To właśnie jednomyślność. I dalej, czyńcie wszystko, wiersz 14, bez szemrania i powątpiewania lub rozważania, jak mówią inne tłumaczenia. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego, przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem, nie na próżno się trudziłem. Zobaczcie, Paweł mówi, jaki jest model, powinien być model Kościoła. Paweł mówi, co wierzący powinni robić. Podał za przykład Jezusa Chrystusa, wiersze od 5 do 11. Co zrobił Jezus Chrystus? Był w 100% posłuszny. Jego ciało chciało wiele rzeczy. Nasze ciało też chce wiele rzeczy. Ale nie za wiele ciało może otrzymać. Chyba, że wiecie, ciało chce według woli Bożej. To jest mało prawdopodobne. Wiele rzeczy ciało chce. Jezus posił 40 dni na pustyni i Słowo Boże pisze, Jezus łaknął. Czy ciało jest głodne? Ale Duch mówi zaraz. Rozumiem, że i chcesz jeść. To jest normalne. I Szatan też wiedział, że Jezus chce jeść. Dlatego mówi, zobacz, te kamienie. Sprawdź, żeby stało się chlebem. No i jedz, posil się. Po co masz tak się męczyć? Posil się. Jezus został posilony. Tak, Jezus został posilony. W inny sposób. Ale tak, jak proponował mu szatan, tego nie zrobił. Jak chciało ciało. Nie w tym momencie i nie w taki sposób. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, Bóg zna nasze pragnienie. Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go jeszcze poprosimy. Bóg to wszystko wie. Jak mówi księga, gdzie jest Salomona, jest czas rodzenia i czas śmierci, czas pracy i czas wolnego. A może dać, jest czas odpoczynku, czas posiłku. Na wszystko jest czas. Bóg ten wszystko cały czas zaplanował. I Bóg zaplanował to, co się dzieje w Kościele, w naszym Kościele. Czytamy w 4 wierszu, niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Jezus, zauważmy, myślał tylko o innych. Myślał tylko o innych. Dlaczego? Bóg bardzo kochał. Troszczył się o nich. Traktował ich jako braci i siostry. Sam mówił Jezus do uczniów swoich, braćmi moimi jesteście. I Jezus chce, aby w Kościele każdy troszczył się o siebie nawzajem. Aby wszyscy jednego tylko chcieli. Aby wszyscy tylko chcieli jednego. Kiedy pójdziemy sobie do lasu, patrzcie, jest mrowisko. I też często Słowo Boże odwołuje się analogicznie do pracy mrówek. Często w Starym Testamencie. W jednym mrowisku może są miliony, miliardy tych małych stworzonek. Zobaczcie, wszystkie ciągną do jednego. Nie tak, że patrzysz na mrowisko, tam jakaś grupa 100 tysięcy poleciało, drugie mrowisko zakładają 5 metrów dalej. Potem patrzysz, tutaj po prostu trzecie mrowisko zakładają. Jeśli jest jakieś mrowisko, to jest zupełnie inna rodzina. W jednym mrowisku jest jedna rodzina. Jest podział, jest królowa, są robotnice, są strażnicy, ale każdy pracuje. To jest idealny wzór, tak? Powinien być Kościół. Głową jest Jezus Chrystus. I Kościół jako wspólnota. Wspólnota czego? Wspólnota ducha, wspólnota duszy. Mamy być jednomyślni. Nad więcej, Słowo Boże mówi, mamy być ożywieni jednomyślnością pochodzącą od Ducha Świętego. Nie czyńcie nic skutliwości i przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To też niektórzy poszli dalej i mówią, to co taki kryminalista, który siedzi w więzieniu, jest moralnie lepszy ode mnie, ja mam go, no jest wyżej postawiony ode mnie i to jest, mam takiego człowieka wyższego od siebie, to nie chodzi o moralność. I nawet jak w zakładzie karnym jest brat w Chrystusie, to mu musimy postępować tak, jak mówi Słowo Boże, odnośnie niego. Ale chodzi, żeby nie być egoistycznie nastawionym do drugiego człowieka, kimkolwiek i gdziekolwiek on by nie był. Bo wszędzie na świecie mogą być nasi bracia, nasze siostry. Jezus nie zważał, kto, skąd jest, kim jest, czy ma pieniądze, czy nie ma, czy jest zdrowy, czy chory, czy jest inteligentny, czy mniej inteligentny. Jezus na to nie zważał. Jeśli ma pragnienie pójścia ze mną, pójścia za mną, to ja to wykorzystam. Proszę przykład o tym Zacheuszu, tym przełożonym nad celnikami, który był niewielkiego wzrostu i aż spiął się na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Patrzcie, jak prosto zrezygnował z majątku, jak prosto wyrzekł się wielu rzeczy, aby tylko poznać Jezusa Chrystusa. I to nie była tylko kurtuazja, bo Jezus by to zaraz wytłumaczył. Jezus by to zaraz zauważył. Jezus nie lubił, nie lubił. Jezus zawsze zauważył obłudę, że ktoś mówi coś, a nie jest tym szczery, co mówi. Zacheusz był szczery. Jezus wiedział, że Zacheusz tak powiedział, że na czym, co wymusiłem, jestem gotów oddać twój nasób. I połowę majątku oddaję dla ubogich. To była prawda. To Zacheusz chciał zrobić. I Jezus o tym wiedział. Kościół to są ludzie, którzy kochają się nawzajem. To jest rodzina, których łączy Duch Święty. Bóg daje nam chcenie. Chcemy się o siebie troszczyć. I wykonanie. To robimy. Bóg daje chcenie. Chcemy wzrastać przed Bogiem. A czym się wzrost objawia? Że troszczymy się o siebie nawzajem. Modlimy o siebie. Korzystajmy, póki nas jest mało. Bo ciężej jest, jak nas będzie 5000. Czasami niektórych nie będziesz z imienia znał. Tylko z widzenia. Ale będziesz wiedział, że to jest twój brat lub twoja siostra. I dopiero wtedy, jeśli zależy nam na wzroście Kościoła, będziemy robić to, do czego nas Paweł zachęca. Prosić będziemy Boga o miłość, abyśmy mogli pokochać wszystkich, obojętnie ile ich będzie. I jacy oni będą. Czasami są, wiecie, bracia i siostry przyjemni. Łatwo się, fajnie się z nimi rozmawia. A czasami są tacy niektórzy bardzo ciężcy w obcowaniu. Ciężko z nimi się porozumieć. Pamiętam, kiedyś byłem na jednym spotkaniu, jeden z pastor mówił tak, że on, amerykański pastor, on miał w zborze takiego brata. Taki brat specyficzny, taki no, trochę mi, wiecie, dał popalić w życiu, mówi ten pastor, ale ostatnio odszedł do Pana. No szkoda, prowadziłem tę uroczystość pogrzebową, byłem na tym pogrzebie, głosiłem kazania na tym pogrzebie, no pochowaliśmy brata. Ale powiem tak, chwała Bogu, że odszedł. Mam taki charakter, że potrafił najbardziej spokojnego człowieka, najbardziej spokojnego człowieka podnieść ciśnienie do niebotycznych rozmiarów. Ale tu brat był w Chrystusie. Kochałem go, szanowałem go, ale powiem wam, lżej mi troszkę, że odszedł. Bóg go przygarnął do siebie. Czasami są i tacy zborownicy. A czasami są tacy, kiedy Bóg powoła go do swojego królestwa, na pogrzebie tak płaczą wszyscy, bo to jest tak, był taki człowiek. Taki wspaniały człowiek był. Są różni ludzie w społeczności. Każdego mamy kochać. Jeśli nam będą ci ciężej kochać, prosimy Boga, aby Bóg nam dał umiejętności, abyśmy mogli to czynić. Bo wszyscy powinniśmy mieć radość, jedną myśl, miłość i zgodni, ożywieni jednomyślnością. Aby nie czynić nic skutliwości i przez wzgląd na próżną chwałę. aby w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie. I niech je każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Ja będę zwracał uwagę, czy mój brat ma problem, czy potrzebuje pomocy, czy moja siostra potrzebuje czego, tego i tamtego, na to będę zwracał uwagę. Nie będzie mi to obojętne. To o to chodziło. Nie jest mi obojętne, czy ktoś choruje, czy nie choruje. Jak modlimy się, czy modlimy się wszyscy, czy tylko inni się modlą, ja się nie będę modlił, bo jakoś nie przypadam za tą siostrą, za tym bratem. No przykro, no, taka rzecz się stała. Ten brat cierpi, no ale nie jest ta moja modlitwa taka, wiecie, z serca głęboka. Ale jak modlimy się o tego brata, o, to wtedy tak, angażuje się. Nasze nastawienie powinno być jednak dla wszystkich. A jeśli coś jest nie tak, idziemy, rozmawiamy, przebaczamy sobie, wyznajemy grzechy, nie ma problemu. Wszystko mamy mieć załatwione, aby Kościół wzrastał. Aby szatan nie miał możliwości wbić klina między któregoś z nas. Ktoś ze zborowników nie darzy się zbytnią sympatią, no to tam wejdzie między nich i znów jeszcze bardziej sytuacja się zaogni. I potem jeszcze parę innych osób dołączy, parę innych osób dołączy i trzeba potem uruchamiać pastora starszych zborów, żeby to wszystko uspokoić, żeby sytuację wyciszyć. A jak jest jednomyślność i jest miłość między braćmi, siostrami, nie trzeba nic uciszać, bo nie ma sytuacji. Szatan nie ma gdzie co wcisnąć, jakiego klina, żeby siać niezgodę. Wiecie, w przypowieści Salomona jest napisany taki fragment: tych sześć rzeczy nienawidzi Pana, tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. I tam ostatnia jest wymieniona rzecz, sianie niezgody między braćmi. To nie znaczy, że tylko między braćmi. Jak siejesz między siostrami, to nie ma problemu. To jest mowa ogólnie, sianie niezgody. Pod jakiekolwiek postacią. Że nie ma miłości, jest niepokój. Nie ma pokoju, są nerwy. Pojawia się złość. Niepotrzebna złość. Mamy mieć miłość w sobie. Usposobienie, jakie miał Jezus Chrystus. Czy on szedł i rozdrażniał uczniów między sobą, zaczęli się bić między sobą? Nie. On siał pokój, siał radość. Oni jak między sobą nawet dochodziło do pewnych sytuacji stres takich zaognionych, on łagodził to wszystko. Uspokajał i niech raz uspokajał. Bo to byli ludzie 12 o różnych charakterach. Andrzej taki flegmatyczny, wiecie, chodził tak powolutku, a Filipa wszędzie pełno było. Piotr tak samo, szybko, szybko. Jan taki, wiecie, spokojny, on by tylko się przytulał, na kolanach siedział. Taki bardzo uczuciowy. Różni ludzie i tu było 12. Jezus wszystkich musiał ogarnąć. I ogarniał to wszystko. I zobaczcie później, jak podchodzi Jezus do Boga Ojca, siada po prawicy mocy Bożej, przychodzi zesłanie Ducha Świętego, uczniowie są w pełni przygotowani do działania. I Andrzej działa w mocy Ducha Świętego, i Filip działa w mocy Ducha Świętego, i Piotr, i Jan, i Jakub działają w mocy Ducha Świętego. Są jednomyślni. Pomimo dzielących ich charakterów, pewnych różnic, ale są jednomyślni. Bo nadrzędną myślą, która kieruje ich życiem, nadrzędnym celem, który dla nich jest najważniejszy, zaraz wam przeczytam. To jest 30 wiersz, 29-30. To jest o Epafrodycie. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością, umiejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Bożej był bliski śmierci. Nie dla innej sprawy. Możecie oddawać dla różnych rzeczy, dla różnych idei. Ale dla sprawy Bożej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie. Dlatego miejcie takich ludzi w poszanowaniu. I przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością. Kościół powinien mieć jeden cel. Dla sprawy Bożej zrobimy wszystko. To jest cel nadrzędny. Nawet cele, które mamy w rodzinie, w porównaniu do sprawy Bożej, to jest celem podrzędnym. Jest bardzo ważnym to, co się dzieje u nas w rodzinach. To, co my przeżywamy w danym momencie, to jest bardzo ważne, ale najważniejszą rzeczą są sprawy Boże, które Bóg przed nami stawia, abyśmy je robili. Patrzcie, tak żył Jezus Chrystus. Różne rzeczy go w życiu spotykały, ale nadrzędnym celem było podobać się Ojcu i być mu posłusznym. Tego Paweł właśnie nauczał nie tylko Filipian, ale i Koryntian, wszystkich, do których pisał listy, którzy te listy czytali. Posłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu. To jest najważniejsze. Stary Testament mówi, co jest ważniejsze, ofiara czy posłuszeństwo? Jak mówił Samuel do Saula, który naskładał ofiar i myślał, że Bóg będzie z tego zadowolony. Samuel mówi, co jest ważniejsze? Posłuszeństwo względem Bożemu błogosławi, czy mnóstwo ofiar? Takich fajnych, tłustych ofiar, które no, powinny podobać się Bogu. Nie, Bóg ceni bardziej posłuszeństwo. Bóg ceni bardziej posłuszeństwo. Kościół posłuszny to Kościół błogosławiony, to Kościół wzrastający, bracia i siostry. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.